Kraj podzielony na pół.
Za rubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za rubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański.
Moi drodzy, na wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Natalia, Marakuja, Maciej, Grzegorz, a także Artur. Chleb wieżowcu to świetny odcinek, posłuchaj, jeśli jeszcze nie słuchałeś. Marian tego typu, Astrokot oraz Agnieszka i Jot, którzy postawili mi kawę, oraz Pablo, który wrócił jako mój patron. Najserdeczniej o wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieli mnie wesprzeć, zapraszam na patronite.pl/miloszymański, bajkowitu/miloszymański i zarubieżą.pl/książka, gdzie możecie kupić sobie moją książkę. A najbliższe spotkania z moją książką odbędą się 5 kwietnia o 17 w Bielsku Białej przy Placu Wolności 4, 5 kwietnia o 20 w Brzeszcze, Biblioteka ulica Ofiar Oświęcimia 39, 6 kwietnia o 16 w Krakowie przy pomniku Psaczoka, następnie 8 kwietnia o 17 w Lublinie, Fontanna w Parku Ludowym, 9 kwietnia o 18 w Gnieźnie, Figura Oracza w Parku Andersa, następnie 11 kwietnia godzina 16.15 Chludowo, Centrum Kultury i Rekreacji Stary Bar, ulica Poznańska 11, 18 kwietnia, 18 Oborniki, Biblioteka przy ulicy Kopernika 10. Odcinek 380. Jak się robi brudną politykę? Dzisiejszy odcinek chciałbym zacząć inaczej niż zazwyczaj. Znajduję się we wsi Welka Macza, 50 km od Bratysławy i tak z 17 km od Trnawy. To właśnie tutaj mieszkał dziennikarz śledczy Jan Kucjak. Mieszkał, ponieważ 21 lutego 2018 roku został zamordowany. Został zamordowany we własnym domu, tym, przed którym teraz stoję. A właściwie tym, co z niego zostało, bo sam dom został wyburzony rok temu, a w tej chwili została pusta działka z krzyżem ustawionym na środku i zdjęciami jego narzeczonej Martyny Kusznirowej, a także kwiatami przynoszonymi przez różnych ludzi. Zabójstwo Jana Kucjaka jest symbolem wszystkich patologii, jakie dręczą słowacką demokrację, słowackie państwo i słowackie wybory przede wszystkim. A ponieważ chciałbym zrelacjonować dla was słowackie wybory, to pomyślałem sobie, że kiedy tu jestem pomiędzy pierwszą turą a drugą turą, to zacznę właśnie od historii Jana Kucjaka. Przy czym nie będę wam teraz opowiadać całej historii jego życia, ani też tego, w jaki sposób został zamordowany w swoim domu, gdyż to zrobi za mnie Ewelina. Ewelina, która prowadzi kanał Kryminalne Czechy i Słowacja, która to nagrała potężny, półtora godzinny odcinek o całej sprawie Jana Kucjaka, który możecie sobie wysłuchać na jej kanale. Ja tymczasem chciałem się skupić na tym, co wydarzyło się później, na tym, co dzieje się teraz, a także na przyczynach, które doprowadziły do tego, że w Słowacji zamordowano dziennikarza. Tak jak wam mówiłem, sprawę morderstwa Jana Kucjaka opowie wam Ewelina. Natomiast ja bym chciał się skupić na tym, skąd się wzięła taka sytuacja, w której mogło w ogóle dojść do tego, że dziennikarz śledczy dochodzi do tak grubych, korupcyjnych spraw, powiązań polityczno-oligarchiczno-biznesowo-mafijnych. Jak to się stało? Jak to się stało, że Słowacja stała się takim państwem? Jak się zbudował w ogóle, jak powstał słowacki system polityczny? I jaki to ma wpływ na wybory? Bo przecież mówię do was pomiędzy pierwszą turą, a drugą turą wyborów prezydenckich. Wyborów, które oczywiście w słowackim systemie politycznym nie są najważniejsze, bo najważniejsze są parlamentarne, gdyż to w Słowacji mamy ustrój, podobnie jak w Polsce zresztą, parlamentarno-gabinetowy, gdzie rządzi rząd z premierem na czele, a prezydent w pełni funkcje reprezentacyjne, no ale także może w pewnych kwestiach blokować, przeszkadzać i tak dalej. Więc
Zacznijmy może od odpowiedzi na pytanie, dlaczego słowackie państwo wygląda tak, jak wygląda. Bo jeżeli spojrzeć na wyniki makroekonomiczne, na PKB na głowę mieszkańca na przykład, Słowacja ma ciut wyższe PKB na głowę mieszkańca od Polski. Słowacja jest więc ciut bogatszym krajem. Ale jak się tu jest, to nie do końca tak to wygląda. Jeżeli spojrzeć na zarobki Słowaków, na pensję średnią, na pensję minimalną, to w Polsce jednak zarabia się więcej. W związku z tym okazuje się, że coś po drodze poszło źle. A tym, co poszło źle, była słowacka transformacja ekonomiczna systemu socjalistycznego do kapitalistycznego, którą przeprowadził rząd Władimira Meciara, który rządził Słowacją w latach 92-98. Meciar był politykiem dość specyficznym, może w ten sposób, i to, jaką Słowację on sobie wyobrażał, to o tym wam zaraz opowiem, ale zacznijmy może od tej prywatyzacji, bo ona jest tej materii najważniejsza. To ona spowodowała, że ten gigantyczny szok ekonomiczny, który przeszły wszystkie państwa komunistyczne przechodzące z komunizmu do gospodarki rynkowej, Słowacja przeszła szczególnie ciężko. Co się wydarzyło? Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, udałem się do doktora Michała Waszeczki, który jest prezesem think tanku Bratislava Policy Institute.
To prawdę mówiąc, to się zaczęło w 91, jak w pewnym sensie kontrrewolucja przeciw aksamitnej rewolucji 89. Meciar po prostu chciał, zrozumiał, że on chce na Słowacji prywatyzować dla siebie i stworzyć warstwę kapitalową, jak to on nazwał. No i on to chciał zrobić w inny sposób niż Czesi i w inny sposób niż Polacy. Polski sposób był bardzo prywatyzacja, która pójdzie powoli przez rynek i przez oczywiście standardowe metody. No i trzeba powiedzieć, że sporo przedsiębiorstw w Polsce jest państwowych do tej pory. Tak? Tego nie ma tutaj. Tutaj państwowi nie jest praktycznie nic. No i słowacki sposób nawet nie była ta kuponowa prywatyzacja, ale tak mniej więcej zgasić światło i zobaczymy, co z tego będzie. Ktoś ten majątek będzie miał. No i dokładnie to się stało. I Meciar stworzył warstwę oligarchów, który potem, jedna część, ta zdolniejsza, zaczęła manipulować społeczeństwem i ona stworzyła Fica w 99. Bo zrozumiała bardzo dobrze, że z Meciarem nie można załatwić NATO i EU, więc to załatwił to Dzurynda i oni w międzyczasie popierali Fica, który to miał wszystko ściągnąć na swoją stronę. Meciar był autorytarski i on chciał do EU i do NATO, ale z takim rządem, jak był na Słowacji. Tak? Że będziemy mieli antyzachodni rząd, ale wbrew temu chcemy być członkiem Zachodu. Tak? Bo być członkiem Zachodu znaczy, że będziemy mieli więcej pieniędzy. Ale oczywiście nie będziemy robić żadne reformy i co to tam, jakie prawa obywatelskie, to w ogóle nie wiemy, o co chodzi. To nas nie interesuje.
Meciar chciał być Orbanem, nie będąc jeszcze w Unii.
Dokładnie, dokładnie. Ale znów, to było w czasach, kiedy i Polska, i Republika Czeska, i Węgry wyglądały bardzo, bardzo inaczej. I Słowacja po prostu szła w takim kierunku jak Chorwacja, Białoruś, Serbia. Znów, nie było to tak brutalne tutaj, w tym sensie, że pewne nastroje z czasów Czechosłowacji tutaj istnieli. No to jest, Czesi mieli wielki wpływ na Słowaków i na Słowację, więc to poszło to nawet w takim kierunku, że był porwany syn prezydenta, jeden człowiek był zamordowany i to morderstwo było zrobione przez słowacką mafię, która była zamówiona przez państwo. To był praktycznie państwowy terroryzm. To się zdarzyło niestety, no ale to nie miało, że tak powiem, to nie było tak brutalne jak w Serbii albo Białorusi.
Można więc w skrócie powiedzieć, że Władimir Meciar chciał, żeby Słowacja była krajem o wschodniej, że tak powiem, mentalności i wschodnim systemie politycznym, ale w ramach struktur zachodnich. Tego się oczywiście nie dało na dłuższą metę zrobić. Meciar ostatecznie nie zbudował autorytaryzmu na Słowacji. Słowakom udało się przeżyć tę trudną chwilę, tę trudną lekcję. I w 1998 roku władzę przejmuje rząd Mikulasza Dziurindy. Dziurinda rządzi przez kolejne lata. W tym czasie wprowadza Słowację do NATO, do Unii Europejskiej. Wprowadza wszystkie te reformy, których nie wprowadził Meciar. Dlatego właśnie Słowacja weszła później od Polski do NATO, bo blokowała to polityka rządu Meciara. W każdym razie Mikulasz Dziurinda stracił władzę w 2006 roku. W 2006 roku odbyły się wybory parlamentarne, wskutek których solidne zwycięstwo zdobyła partia Roberta Ficy, partia Smer. Robert Fico nie wziął się oczywiście znikąd. On był wychowankiem, można powiedzieć, Władimira Meciara. Ale tak się złożyło, że Meciar był człowiekiem, który przeszkadzał robić interesy słowackim oligarchom. W związku z tym postawili oni na młodego, rzutkiego Fice. Fice, który był premierem, zostając premierem, był młodym człowiekiem, ledwie około 40, ale już był profesorem prawa, już pełnił kilka ważnych funkcji w kraju i za granicą i po prostu dobrze się prezentował. I tenże Fico od 2006 roku aż do dziś dominuje słowacką politykę. Nie rządził on przez cały czas. Miał dwie przerwy, właściwie trzy, no dwie i pół powiedzmy. To znaczy w 2010 roku jego partia, partia Smer, socjalna demokracja, czyli kierunek socjalna demokracja, poprawia wynik z poprzednich wyborów. Poprzednich miała 29%, teraz wywołała 37%, ale nie udaje mu się zmontować jeszcze raz tej samej koalicji. Bo już w 2006 roku Smer zmontowało koalicję razem z SNS, czyli Słowacką Partią Narodową, z którą to Smer jest w koalicji dzisiaj. To była dosyć oryginalna koalicja, przyznacie, kiedy deklaratywnie socjaldemokratyczna partia wchodzi w koalicję z partią nacjonalistyczną, która ciepłym wzrokiem patrzy na faszystowskie państwo słowackie z okresu II wojny światowej, którym rządził prezydent ksiądz Józef Tiso. W każdym razie ta formuła, żeby połączyć wydatki socjalne i gadanie o dumie narodowej, się sprawdza do dzisiaj. Ale w 2010 roku, o ile Smerowi wzrosło poparcie, o tyle jego koalicjantom, a koalicjantów miał dwóch, spadło. W związku z tym Smer nie był w stanie zbudować koalicji tej samej i stracił na chwilę władzę. I przez dwa lata rządziła centroprawicowa koalicja. Była to pierwsza z dwóch centroprawicowych koalicji, które rządziły krótko i źle. W 2010 roku zapowiadało się nie najgorzej, ale już w 2012 trzeba było zorganizować przyspieszone wybory, ponieważ koalicja centroprawicowa się rozpadła, pokłóciła, był chaos, był bałagan i wtedy przychodzą kolejne wybory. Cały na biało wraca Robert Fico i wygrywa te wybory. Wygrywa je w wielkim stylu. Zdobywa on, mam na myśli Smer, wtedy 83 miejsca w parlamencie, czyli samodzielną większość, bo w słowackim parlamencie jest miejsc 150 i 76 potrzebnych jest do samodzielnych rządów. I tak oto Smer rządzi samodzielnie. Fico staje się absolutnym dominatorem słowackiej polityki. I wtedy to, w 2014 roku, postanawia wystartować w wyborach prezydenckich i przegrywa te wybory, co jest dla niego dosyć bolesną lekcją. Niemniej jednak oczywiście utrzymuje się u władzy. I kiedy w 2016 roku mają miejsce kolejne wybory parlamentarne, Smer oczywiście traci. Traci bardzo mocno. Zdobywa 49 miejsc w parlamencie, ale w dalszym ciągu zdobywa pierwsze miejsce i w dalszym ciągu jest w stanie utrzymać się u władzy, ponieważ montuje z powrotem swoją sprawdzoną wcześniej koalicję z SNS. I tak oto wchodzimy w nowy okres rządów Smeru, ponieważ Smer funkcjonuje w ramach kilkupartyjnej koalicji, w której to musi się liczyć cokolwiek z partnerami koalicyjnymi, ale ponieważ Robert Fico jest już u władzy 10 lat, z małą przerwą oczywiście, to ma bardzo liczne kontakty z środowiskiem, nazwijmy to ładnie, wielkiego biznesu. I kiedy w 2018 roku ma miejsce morderstwo Jana Kucjaka, to na Słowacji wybuchają największe od lat protesty. Największe właściwie od 1991 roku. Wtedy to sytuacja jest następująca. Jan Kucjak co i raz pisze kolejne wstrząsające reportaże o tym, jakie są koligacje polityczno-biznesowo-towarzyskie pomiędzy politykami Smeru, najwyższymi urzędnikami państwowymi, słowacką policją i prokuraturą, a ludźmi będącymi bardzo blisko różnych biznesmenów, ale przede wszystkim chodziło o jednego, o Mariana Kocznera. Mariana Kocznera, który wściekł się na Kucjaka bardzo mocno, do tego stopnia, że osobiście do niego zadzwonił, żeby mu grozić przez telefon. Kucjak nagrał tę rozmowę. Można my sobie wysłuchać, jak Koczner mówi, że ty jesteś maleńkim dziennikarzyną, maleńkim pismakiem, co ty w ogóle robisz? Nie grozi mu wprost, ale przekazuje mu jasny sygnał. Kucjak był człowiekiem odważnym, się nie wystraszył. W związku z tym 21 lutego 2018 roku został zastrzelony w swoim domu w Wielkiej Maczi. I tutaj dochodzimy do ważnej rzeczy, ponieważ Słowacy widzieli, co się dzieje. Wszyscy czuli, kto, dlaczego i po co. W związku z tym protesty wybuchły automatycznie i ściągnęły one, jak na Słowację dużo ludzi, to jest około 50 tysięcy, i wtedy Fico czuł, że musi coś zrobić, że musi działać. W związku z tym, żeby nie oddawać władzy, żeby nie organizować przedczesnych wyborów, postanowił zrobić rekonstrukcję rządu. I w ramach tej rekonstrukcji rządu wyjmuje swojego sprawdzonego człowieka, Pellegriniego, na to, żeby był nowym premierem Słowacji, a Fico chowa się delikatnie do drugiego szeregu. Wszystko po to, żeby nie organizować przyspieszonych wyborów. Niemniej jednak jedne wybory muszą się w tym czasie odbyć. Wybory prezydenckie. I w tych wyborach prezydenckich w 2019 roku w wielkim stylu wygrywa Zuzana Czaputowa. Nie powiem kobieta znikąd, ale osoba wcześniej w słowackiej polityce nieznana. Zuzana Czaputowa była prawniczką, która dała się poznać Słowakom, kiedy zaangażowała się w kampanię przeciwko wysypisku śmieci nieopodal Bratysławy. Wysypisko śmieci powstało nielegalnie i ona jakby działała na rzecz tego, żeby zostało ono zamknięte, oczywiście za publiczne pieniądze, żeby zostało zamknięte za publiczne pieniądze w sensie takim, żeby państwo się tym w końcu zajęło. To się udało. I Czaputowa budziła zaufanie, była świeżą twarzą, była nie umoczona w te wszystkie oligarchiczno-biznesowo-korupcyjne układy, a poza tym była polityczką nowego rodzaju. Świeżą twarzą, kimś, kto obiecywał, że polityka będzie lepsza, że będzie uczciwsza. I faktycznie zaczęła dowozić, że tak powiem, do tych nadziei. Wprowadziła do słowackiej polityki pewien oddech, pewną nową jakość. I to się Słowakom bardzo spodobało. Na fali wyboru Czaputowej wypłynęły też nowe, ale też odzyskały nową siłę partie stare, te z tamtej byłej centroprawicowej koalicji, która rozeciała się w 2012 roku. I kiedy w 2020 roku miały miejsce wybory parlamentarne, to ta szeroka centroprawicowa koalicja zdobyła dość głosów, żeby mieć większość w parlamencie. Warto tu jednak podkreślić, że wtedy to nastąpił też rozłam w ramach samego Smeru. W 2020 roku Pellegrini pokłócił się z Ficą, a może po prostu miał dość dokładnych ich deali, że tak powiem, zakulisowych nie znamy. Fakty są takie, że po wyborach Pellegrini wziął część działaczy Smeru i założył własną partię. Partię, którą nazwał HLAS, Socjalna Demokracja, czyli Głos Socjalna Demokracja. Tak oto nastąpił rozłam w tym ficowym, że tak powiem, środowisku. No i tym głównym rozłamowcem, głównym zdrajcą był Peter Pellegrini. Okazało się jednak, że ta szeroka, kilkupartyjna koalicja centroprawicowa, która przejęła władzę, okazała się być kompletnie nieudolna. W związku z tym, że okazała się być kompletnie nieudolna i kłóciła się między sobą znacznie więcej niż ze swoimi oponentami, No to doszło do przyspieszonych wyborów. Przez 3 lata mieliśmy 3 premierów w ogóle, przy czym ostatniego, Ludowita Odora, wyznaczyła pani prezydent, a Ludowit Odor był wcześniej w Banku Centralnym Słowackim. I był to rząd złożony z bezpartyjnych fachowców. Chodziło o to, żeby chociaż na chwilę mieć przez kilka miesięcy stabilizację sytuacji, żeby się wreszcie przestali kłócić, żeby można było spokojnie zorganizować kolejne wybory parlamentarne. No i te kolejne wybory parlamentarne, o których wam nagrywałem, z 23 roku, z września 23 roku, ponownie wygrywa Smer. Smer zdobywa pod Robertem Ficą tylko 23% głosów. Niemniej jednak jest to zwycięstwo. I po tych wyborach mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której w parlamencie znajduje się 7 partii i możliwe są 2 koalicje. Ja mówię realistycznie możliwe. To znaczy odgrzewanie starego kotleta, czyli przychodzi Smer, przychodzi Hlas, czyli dawniej jedna partia, po prostu Smer, i razem ze Słowacką Partią Narodową mają większość. Druga możliwość była taka, że pozostałe partie, czyli Progresywne Slovensko, które zdobyło drugi wynik wyborczy, Olano, KDH, czyli Olano to jest niezależne osobistości, zwykli ludzie, a KDH to Katolicka Partia Demokratyczna, czy Katolicki Demokratyczny Sojusz, zdaje się, tak to się tłumaczy. No i jeszcze Solidarność i Wolność, czy właściwie Wolność i Solidarność, w skrócie SAS, Saska, tak zwana partia. One były naturalnymi koalicjantami, ale im i tak brakowało głosów. Więc potrzebowały jeszcze w przenośni jednego głosu, czyli Hlasu Petra Pellegriniego. W związku z tym, niezależnie od tego, czy powstałaby jedna koalicja, czy druga, to decydującą rolę miał tutaj Peter Pellegrini i jego 27 posłów. Sondaże, które prowadziła partia Pellegriniego, wskazywały, że 80% ludzi, którzy na niego zagłosowali, chciałoby, żeby Hlas był w koalicji ze Smerem. Ponieważ Pellegrini zbudował swoją partię jako alternatywę wobec Smeru, jako Smer z ludzką twarzą, ale w dalszym ciągu były to podobne środowiska, właściwie jedno środowisko. I w dalszym ciągu, mimo że Pellegrini starał się być bardziej centrowy, bardziej zarzucać sieć na wyborców, którzy normalnie by na Smer nie zagłosowali, to jednak, jeżeli mówimy o koalicji, to on musiał wejść w koalicję z Ficą, bo tego chcieli jego wyborcy. Poza tym, mówiło się w Bratysławie, że koalicja, ta centroprawicowa, oferuje Pellegriniemu fotel premiera. Nie wiem, czy to jest prawda, nie wiem, czy Michał Szymeczka, czyli szef Progresywnego Słowenska, by się na to zgodził tak naprawdę, ale fakty są takie, że takie plotki krążyły. Fico zaproponował Pellegriniemu coś innego. Fotel prezydenta. No i teraz. Prezydent w słowackim systemie, jak już mówiłem, podobnie jak w polskim systemie, nie jest realnie tak ważny jak premier. Jest to więc awans, ale taki bez szału, można powiedzieć. Natomiast dla Pellegriniego prawdopodobnie ważniejsze było to, że prezydent zostaje się na 5 lat i jak się uda wybrać na kolejne 5, to na 10 lat masz sprawę załatwioną, a gdyby wszedł w koalicję centroprawicową, to na pewno i tak by się rozleciała po roku czy dwóch i wtedy musiałby kombinować co dalej. W związku z tym przyjął on ofertę Ficy. I teraz już wiemy, że Fico zaproponował mu fotel prezydenta, bo najpierw Pellegrini, który zarzekał się, że z Ficą przy jednym stole nie usiądzie i formalnie nie siedzi, bo przecież jest przewodniczącym parlamentu, nie siedzi w rządzie, został przewodniczącym parlamentu właśnie i z tego miejsca miał być katapultowany potem na prezydenta. Taki był plan. Jednak kampania, ostatnie miesiące pokazują, że Fico wcale nie jest jakoś przesadnie zainteresowany tym, żeby Pellegrini został premierem. Żeby Pellegrini został prezydentem. Dlaczego? Oto dlaczego Fico nie wspiera Pellegriniego, zapytałem doktora Juraja Marusiaka, który jest kierownikiem Instytutu Studiów Politycznych Słowackiej Akademii Nauk.
Dla Ficy jest właśnie, jakikolwiek wynik jest dla niego właśnie wygraną. Po tym względzie, dlatego że jeżeli wygra Pellegrini, to Smer będzie miał w Pałacu Prezydenckim człowieka, który jest mimo wszystko, wbrew różnym konfliktom z przeszłości, człowiekiem lojalnym wobec Smeru. To się okazało, jak był jeszcze po rozłamie, który nastał w 2020 roku w tej partii. Mimo że Pellegrini miał nieco odmienne deklaracje, właśnie krytykował styl polityczny Roberta Ficy, związki ze skrajną prawicą, krytykował również taką, powiedziałbym, prorosyjską politykę. Mówił, że jest potrzebne pomagać Ukrainie, która właśnie została ofiarą agresji rosyjskiej. Z drugiej strony zawsze jak był krytykowany przez Ficę, swego byłego mentora politycznego, byłego szefa partyjnego oraz Andrea Danke, to zawsze zmieniał kurs, zmieniał retorykę o 180 stopni, więc to nie było w sumie żadnym większym zaskoczeniem. Już kampania przed wyborami parlamentarnymi była właśnie taka, że było z niej widać, że właśnie Hlas unika konfrontacji ze Smerem i na przykład niektórzy ludzie, którzy byli związani z Hlasem, właśnie tych w trakcie kampanii wyciszono i tak naprawdę właśnie na przykład jak w ramach partii Hlas został stworzony think tank Instytut Socjaldemokracji prowadzony przez Petra Weissa. Był to lider coś w rodzaju polskiego Cimoszewicza czy Kwaśniewskiego, który prowadził proces stworzenia partii Lewicy Demokratycznej jako socjaldemokratycznej partii na gruzach byłej komunistycznej partii Słowacji i on był znacznie krytyczny wobec Ficy, przede wszystkim w ostatnich latach i właśnie jego z tej kampanii mniej więcej można powiedzieć wykluczono, wyciszono i również innych ludzi, którzy wypowiadali się bardzo krytycznie wobec Smeru. Więc ten sojusz nie jest przypadkowy. Dla Ficy więc zwycięstwo Pellegriniego będzie oznaczało, że masz swego człowieka w Pałacu Prezydenckim, czy też jak metaforycznie się u nas mówi, na hradzie, na zamku. To jest właśnie jeszcze określenie odziedziczone z czasów Czechosłowacji byłej, gdzie w Pradze siedzi prezydent na zamku, a mimo że nasz prezydent nie urzęduje na zamku. Tak. A jeżeli Pellegrini przegra, to oczywiście będzie to oznaczało przegraną nie tylko samego Pellegriniego, ale oczywiście będzie to kwestionowało też jego pozycję w partii Hlas, w partii, którą Pellegrini sam założył i wtedy oczywiście może się zdarzyć to, że właśnie Fico przejmie całą tą partię lub jej przytłaczającą większość. To by się stało również wtedy, gdyby jak Pellegrini zostanie prezydentem, ponieważ ta partia nie ma jak na razie takiego lidera, który by ją mógł przejąć. Może ta partia bardzo łatwo powtórzyć los Partii Porozumienia Obywatelskiego, prezydenta Rudolfa Schustra, po tym jak Schuster został w 1999 roku wybrany za prezydenta. Ta partia właśnie mniej więcej można powiedzieć rozpadła się i już nawet nie startowała w następnych wyborach parlamentarnych w 2002 roku. Także najbardziej prawdopodobny scenariusz wydarzeń po wyborach. W większości są to oczywiście ludzie ze Smeru, bo oczywiście ten Hlas powstał w takim specyficznym momencie, kiedy to Smer przegrał wybory, kiedy pozycja ówczesnego i obecnego premiera przewodniczącego tej partii Roberta Fica bardzo była zachwiana. Jego zdolności liderskie zostały bardzo ostro kwestionowane i dlatego właśnie część ludzi z aktywu partyjnego właśnie poszukiwało może nowego lidera, którym przypadkowo okazał się właśnie Pellegrini jako osobowość przypadkowa. Pellegrini jest typowym politycznym technokratą, człowiekiem z drugiego szeregu polityki. On był człowiekiem, który był człowiekiem od trudnych zadań, jak zawsze, jak było jakieś potrzebne właśnie zajęcie, jakieś fotel, na przykład Smernie miał ministra szkolnictwa, czy było potrzebne właśnie kogoś umiejscowić na fotel spikera parlamentu, potem jak poprzedni przewodniczący parlamentu wycofał się całkowicie z polityki z powodów oskarżeń z korupcji, to był obowiązek Pellegriniego. Jak Fico musiał odejść niedobrowolnie oddać takie premiera, to w Pellegrini okazywał się jako taki potencjalny właśnie następca Ficy, pozycji premiera, i był, można powiedzieć, takim sprawnym technokratą. Jego popularność jeszcze wzrosła na początku pandemii, ponieważ potrafił rządzić niekonfrontacyjnie i konsensualnie, z dużym stopniem profesjonalizmu. Krytykował też radykalizację partii Smer. Dlatego Pellegrini przez pewien czas należał do grona najbardziej popularnych polityków na Słowacji i cieszył się zaufaniu nie tylko wyborców Smeru, ale też pewnej części tych ludzi, którzy Smer krytykowali. Można powiedzieć, że potencjalnie Hlas był czymś, z czego mogła powstać w przyszłości socjaldemokracja. Z drugiej strony ludzie z Hlasu byli też raczej technokratami, czy też ludzie związani z biznesem, więc byli to raczej polityczni pragmatycy i to dyktowało ich zachowanie. Jednak Pellegrini wykazywał przynajmniej w okresie przed wyborami parlamentarnymi większe zainteresowanie tym, co się dzieje w europejskich socjaldemokracjach, niż Robert Fico.
Mamy więc do czynienia z sytuacją, w której zabójstwo Jana Kuciaka, protesty 2018 roku przyniosły zmiany w słowackiej scenie politycznej, aczkolwiek zmiany, które po latach można nazwać równie dobrze chaosem. Bo oto mamy rządzącą centroprawicową koalicję, która skompromitowała się kompletnie nieudolnością. Następnie mamy wybory, które musiały zakończyć się tym, że ten Fico, ten umoczony Fico we wszystkie skandale korupcyjne tak wygrywa, bo najzwyczajniej w świecie ludzie tego chcą, bo są zmęczeni tą centroprawicą. No i władzę przejmuje jego szeroka koalicja, właściwie od teoretycznie socjaldemokracji do skrajnej prawicy, bo przecież SN jest skrajnie prawicową partią. I tego to mamy sytuację, w której ta energia tego protestu, tej chęci zmian wygląda na to, że się wypaliła. Ale czy na pewno się wypaliła? Zapytałem doktora Michała Waszeczkę.
Absolutnie się spaliła i to jest to nieszczęście, że przyszedł do władzy Matowicz. Ale nie mielibyśmy być zaskoczeni tym, bo niestety opozycja demokratyczna, proliberalna nie umiała się domówić przed tymi wyborami, no i z tego skorzystał po prostu populista. I jeżeli by to ja porównał z Polską, to jest naprawdę przykład, kiedy może nawet z przeszłości, że kłóci się demokratyczna opozycja przeciw autorytarskiemu rządu, a wygrywa ktoś jak Leper. Coś w tym stylu, tak? I Leper uzyskuje 25-26%. To jest dokładnie to, co się zdarzyło na Słowacji. Ale to nie jest tylko to, że Matowicz był zdolny, ale to niestety to był jeden błąd za drugim, który popełniła ta demokratyczna opozycja, która miała tą falę, na której ona tylko było trzeba, żeby dopłynęła, i ona nawet to nie zrobiła.
Ludzie byli bardzo mocno rozczarowani tym faktem i ten głos rozczarowania był widoczny w tych wyborach. Ale widoczne było coś jeszcze. Widoczne było to, że Peter Pellegrini ewidentnie celuje w ludzi, którzy normalnie głosowaliby na kogoś innego. O co on na myśli? Chodzi o to, że przed wyborami parlamentarnymi Peter Pellegrini, będąc de facto człowiekiem ficy, ficowcem, celował także w elektorat bardziej centrowy, który na Fice by nie zagłosował. Natomiast kiedy przyszły wybory prezydenckie, kiedy przeciwko niemu stanął m.in. Iwan Korczok, to wiedział, że o ten liberalny, centrowy elektorat bić się nie ma co, bo oni tak na niego nie zagłosują. Trzeba zmienić retorykę, trzeba zacząć uderzać do tego elektoratu, który normalnie najchętniej zagłosowałby właśnie na Fice. Czym to się objawiało? Objawiało to się m.in. tym, że Pellegrini rok temu, przed wyborami parlamentarnymi, mówił na przykład o tym, że z Ficą to on przy stole nie usiądzie. Mówił o tym, że 9 lat temu, taka ciekawostka, mówił nawet o tym, że trzeba by zalegalizować związki partnerskie, bo już czas. A teraz oczywiście mówił, że nie. W kwestii Ukrainy, a kwestia Ukrainy i stosunku do Rosji na Słowacji jest dosyć istotna, mówił on tak.
Raz wszystkim, którzy nas poczuwają, którzy bardzo rychlo wynaszają sądy, że już nic nie trzeba nikomu pomóc. Abyśmy si predstavili, że Slovensko niekto napadnie a zaberie nam tretinu územia. A my Slováci, pokiaľ budeme rozhodnutí do posledného človeka sa tu brániť a nechceme kapitulovať, tak určite, keď budeme pýtať našich susedov o pomoc, tak by sa nám nepáčilo, keby nám odkázali, že nie, sorry, no. Vzdajte sa už jednoducho no. Raz a navždy.
No, chceme mier, tak nebojujte, nechajte sa ovládnuť. Čiže
to by sa aj nám Slovákom nepáčilo, preto no, sa prihováram aj tým, ktorí tak rýchlo povedia, že už im nič nedajte, lebo čo, to sa nás netýka. Vžijme sa do tej situácie. Oni sa musia rozhodnúť, či sa niekedy vzdajú alebo nezdajú, ale nemalo by to byť vyvolané tým, že ich už úplne všetci nechajú na pospas a jednoducho zomrú od hladu.
Rozumiem.
Takže z tohto pohľadu tá naša politika je orientovaná dobrým smerom a aj Hlas jasne je ukotvený v Európskej únii aj v NATO. My sme malá krajina, my sa tu nemôžeme hrať na neutralitu.
To znaczy, gdyby Donald przyszedł okupant, gdyby nam zabrał 1/3 kraju, to chcielibyśmy, żeby inni nam pomagali. Oczekiwalibyśmy tego i patrzylibyśmy krzywym okiem na tych, którzy nam nie pomagają. I tego samego teraz potrzebuje Ukraina, więc po prostu musimy jej pomóc, bo to jest nasz sąsiad. A Hlas jest zakorzeniony w Europejskiej Unii, w NATO. My jesteśmy małym krajem, nie możemy sobie pozwolić na inną politykę. Tak mówił Pellegrini rok temu. Tymczasem swoją aktualną kampanię prezydencką Pellegrini postawił na mówienie rzeczy zgoła przeciwnej. Znaczy, nie do końca. Bo on mówi teraz, że nie pozwoli wysłać ani jednego słowackiego żołnierza na Ukrainę. Oczywiście nikt go to nie prosi tak swoją drogą, ale chodzi o to, że powiedzenie Ukrainie trzeba pomagać, a Słowacja nie wyśle swoich żołnierzy na Ukrainie, nie do końca się wykluczają. To nie jest pełne 180. Ale cała narracja, cała socjotechnika wokół tego jest taka, że z tą wojną to już wystarczy. To już dajcie spokój. Ja będę prezydentem pokoju, a Korczok chce wojny, on jest podżegaczem wojennym. Tak mówi Pellegrini.
Ale jednoznačný postoj je ten, že Slovensko na základe žiadnej bilaterálnej zmluvy nevyšle vojakov slovenskej armády na územie Ukrajiny.
Pellegrini ewidentnie chce grać na tych tonach prorosyjskich, które są bardzo obecne i bardzo widzialne w mniejszych miejscowościach na Słowacji. Chociaż najlepszym wyrazicielem tych nastrojów jest ktoś inny. Jest to Stefan Harabin. Stefan Harabin to jest bardzo ciekawa postać. Znaczy ciekawa w sensie takim negatywnym, może w ten sposób powiem. To jest gość, który... Aż co będę mu gadał? Posłuchajcie sami.
Nie potrzebujemy my być w konflikcie z Ruską. Musimy mieć gwarantowane granice z Ruska. Nastupującej nowej globalnej supervelmocy.
Vaša prvá zahraničná cesta kam by viedla?
No v tomto prípade, keďže v Česku vládnu ultraliberáli a vojnoví štváči, tak určite do Ruska.
Predpokladám, že vám bude v zásade vyhovovať a nebudete sa prieť, keď vás nazveme vyslovene proruským kandidátom.
Pani redaktorka, ja som urazený, nie že sa prieť. Ja som proslovenský.
Štefan Harabin v svojich krutkých vypovediach, ktoré vám pustiłem, mówił tak. Mówił, że nie możemy być w konflikcie z Rosją. Musimy mieć gwarantowane granice z rodzącą się rosyjską potęgą. A wasza pierwsza podróż zagraniczna gdzie będzie? Bo tradycyjnie jest tak, że nowy wybrany prezydent Słowacji jedzie w pierwszą podróż zagraniczną do Czech, a czeski na Słowację. No co powiedział Harabin? Że Czechami rządzą teraz ultraliberałowie, on z nimi gadać nie będzie, a on w pierwszą podróż zagraniczną pojedzie do Rosji. To jest wypowiedź sprzed kilku tygodni, ona jest aktualna. Nawiasem mówiąc, kiedy był zapytany o to, że wielokrotnie było to pytane, czy jest politykiem prorosyjskim, mówi nie, ja jestem politykiem prosłowackim. Skąd my to znamy, moi drodzy? No i jako wisienkę na torcie może posłuchajcie, co pan Harabin mówił o Nawalnym. Bo dość powiedzieć, że żebyście mieli pełen obraz, o Ukrainie Harabin mówi dokładnie to samo, co mówi rosyjska propaganda, czyli że rządzi tam faszystowski reżim, no i że Rosja się tylko broni przed złym Zachodem, który chce ją zniszczyć. Wypowiedź a propos Nawalnego leci tak.
Nawalny mal strach, że go na Zapadzie zabiją, tak sam przyszedł do Ruska, sam sa dal zavrieť, lebo mal strach o život.
Jeśli jakimś cudem ktoś nie zrozumiał słowackiego, to Harabin powiedział, że Nawalny uciekł z Niemiec, bo na Zachodzie groziła mu śmierć i uciekł do Rosji, żeby ratować swoje życie. Mam nadzieję, że pauza była wystarczająco, że tak powiem, znacząca. Natomiast tu warto podkreślić, moi drodzy, że ten człowiek dostał 12% w pierwszej turze. 12, co ósmy Słowak głosuje na coś takiego. Ręce opadają. Natomiast wracając do Pellegriniego, który ewidentnie schyla się po ten elektorat harabinowski przede wszystkim, zapytałem doktora Marusiaka, czy Pellegrini jest pragmatykiem, czy hipokrytą?
Można powiedzieć, że ten okres po wyborach parlamentarnych właśnie był pierwszą taką szansą dla Pellegriniego, żeby okazał, czy jest, czy nie jest hipokrytą. I jak, jeżeli konfrontuje się właśnie jego wypowiedzi z okresu przed wyborami, z okresu po jeszcze pod koniec rządów Ficy po 2018 roku, kiedy to dostał się wielokrotnie do konfliktu z premierem, czy na przykład z niektórymi innymi przedstawicielami Smeru oraz Słowackiej Partii Narodowej i z tym, jakie są jego obecne wypowiedzi, to okazuje się, że właśnie że jest tam duży stopień hipokryzji, że jest człowiekiem bez ideałów, jest naprawdę technokratą, który nic innego niż działalność w polityce nie zna, nigdy niczym nie pracował w żadnej innej dziedzinie i będzie robił wszystko, żeby się utrzymał w polityce jak najdłużej. To dlatego moim zdaniem, jeżeli on na pewno, jeżeli on wygra wybory, to chyba to jest, to będzie prawdopodobne, że będzie lojalny wobec Smeru, bo od tego będzie zależało, czy zostanie on nominowany na jeszcze następną, drugą kadencję w wyborach prezydenckich za 5 lat. W 2029 roku Pellegrini jest stosunkowo młodym politykiem, jeszcze nie ma 50 lat, więc jeszcze dla niego za długo do pójścia na jakąś polityczną emeryturę.
Ale idąc za ciosem, musiałem także doktora Marusiaka zapytać, kim jest Korczok, skąd się wziął Korczok. Tutaj notka biograficzna jest dość krótka, bo o ile Pellegrini skończył studia i ekonomiczne zresztą, po czym wszedł do polityki i kolekcjonował kolejne stanowiska, tu ministra, tu szefa parlamentu, tu takiego szefa, tu takiego przewodniczącego i tak dalej, to Korczok w 1992 roku, także po studiach ekonomicznych, poszedł do MSZ-u i przepracował kolejnych 30 lat jako dyplomata. Wspinał się on po szczeblach kariery wewnątrz słowackiego MSZ-u, potem był słowackim przedstawicielem do spraw negocjacji akcyjnych z Unią Europejską, z NATO, był wysokim przedstawicielem Słowacji przy Unii Europejskiej, czy ambasadorem europejskim, można powiedzieć, był ambasadorem w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, wreszcie wszedł w politykę ostatnimi czasy, no i teraz ubiega się urząd prezydenta, startując jako kandydat bezpartyjny, jako ktoś, kto chce łączyć, a nie dzielić. Aczkolwiek zaczął od dzielenia, oczywiście, ponieważ sam Pellegrini się w to wyrpał. Może od razu wam powiem. Wyrpał się w coś, co powinno być solidną lekcją dla każdego polityka, muszę powiedzieć w ten sposób. O co chodzi? Chodzi o to, że do Pellegriniego ostatnimi czasy przylgnęła ksywa podróżtaszka, czyli noszący teczkę. Można by to na polski przetłumaczyć jako odźwierny na przykład. Noszący teczkę oczywiście Ficy, bo Pellegrini przecież został wykreowany przez Ficę, można powiedzieć, jego protegowanym. Skąd się wzięło to powiedzonko? Ano w trakcie takiej, nazwijmy to, konferencji prasowej, po prostu dziennikarze biegli za Pellegrinim i dorwali go w korytarzu. On powiedział, że nie będzie niczyim odźwiernym, nie będzie niczyim podróżtaszką. No i to do niego przylgnęło. Korczok rzucił się na to i zrobił nawet filmik spod wyborczy, w którym stoi obok psa, daje psu teczkę i mówi: trzymaj. Pies chwyta w pysk tę teczkę, a Korczok mówi: pies może trzymać teczkę, prezydent nie. Jego hasłem wyborczym w ogóle jest jednym z kilku oczywiście, że on będzie dla ludzi, będzie służyć ludziom, a nie politykom. Oczywiste, widać tutaj, kto na co gra. Pellegrini gra na to, że będzie za pokojem, za niewspieraniem Ukrainy i przeciwko temu podżegaczowi wojennemu Korczokowi, tu grając na tej prorosyjskiej nucie w słowackim społeczeństwie, a z drugiej strony Korczok będzie samodzielnym, prawdziwym prezydentem, a nie jakimś, prawda, czyimś odźwiernym. Zapytałem jednakowoż o Korczoka doktora Marusiaka. Dlaczego on? Kim on właściwie jest?
Właśnie jest to taka, powiedziałbym, motywacja negatywna, że właśnie sama kampania Korczoka jest raczej niesie się w tym duchu, że właśnie nie trzeba pozwolić Smeru zawłaszczyć państwo całkowicie. Z drugiej strony też Pellegrini właśnie motywuje swoich wyborców strachem z wojny z Ukrainą, czy z utratą, strachem z utraty suwerenności kraju. To jeszcze bardziej zintensyfikowało się po pierwszej turze wyborów, kiedy to Pellegrini przegrał i zrozumiał, że musi się ubiegać o głosy wyborców Harabina. Także jest to tego elektoratu takiego, powiedziałbym, antysystemowego, antyzachodniego, prorosyjskiego, częściowo też neokomunistycznego, nie przez przypadek na przykład Komunistyczna Partia Słowacji, partijka marginalna, która regularnie otrzymuje mniej niż 1% w wyborach, ale właśnie ta partia wyzwała w pierwszej rundzie do głosowania za Harabina i teraz przed drugą turą wyzwała na głosowanie na Pellegriniego.
No właśnie, ale to jest właśnie charakterystyczne, co się właśnie wydarzyło, bo ja pana pytam o Korczoka, i bardzo szybko żeśmy zeszli
z powrotem na Pellegriniego, więc ludzie głosowali na Korczoka w dużym stopniu dlatego, że nie był człowiekiem związanym ze Smerem. Tak.
A kim jest Korczok w oczach Słowaka?
Kim jest Korczok? Korczok przede wszystkim jest długoletnim, wieloletnim dyplomatą, który nie za bardzo był aktywny politycznie, pracował na wyższych poziomach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, więc występował również właśnie na tych wyższych pozycjach i w okresach rządów Roberta Ficy, w okresach rządów centroprawicy. Dopiero właśnie po 2020 roku bardziej zaangażował się w polityce i przede wszystkim po stronie partii, która go nominowała na takie ministra spraw zagranicznych, Wolność i Solidarność. Z kolei jednak Korczok odmówił pozycję nowego lidera tej partii, kiedy mu tą ofertę właśnie tak zaproponowano, że żeby stał się nowym przewodniczącym partii. To odmówił i właśnie teraz widać, że powód był chyba to właśnie, że będzie się ubiegał o fotel prezydencki, więc nie jest człowiekiem za bardzo konfrontacyjnym, nie jest człowiekiem charyzmatycznym, ale więc sam Korczok nie budzi jakichś emocji, ale emocje mają jego wyborcy. Jego wyborcy głosują, są znacznie motywowani właśnie, że sprzeciwiają się właśnie tej próbie zwłaszczenia państwa przez Smer. To te nastroje protestu wobec Smeru zintensyfikowały się po nowelizacji właśnie prawa karnego jeszcze w ubiegłym roku, więc ta mobilizacja tego segmentu krytycznego wobec Smeru trwa już przez parę miesięcy. Nie jest to tylko kwestią obecnej kampanii prezydenckiej.
Zwróćcie uwagę, że nawet kiedy mówi się o Korczoku, to prędzej czy później trzeba zejść na Ficę, bo Korczok sam w sobie jest człowiekiem budzącym szacunek, może w ten sposób bym powiedział, inteligentnym i tak dalej, umie się wypowiadać, ale jest człowiekiem nieinspirującym. On czuć, że jest urzędnikiem, a nie politykiem. Nie ma tego czegoś, co porywa tłumy. Ludzie głosują na niego raczej dlatego, że jest słaba alternatywa, niż dlatego, że sam w sobie jest kimś na tyle wyjątkowym, żeby porywał tłumy. Zastanawiałem się więc, jak kampania wyborcza wpłynęła na Korczoka, jak nauczył się mówić, czy w ogóle nauczył się mówić. Poszedłem więc na jego miting wyborczy, który odbył się na placu Złoweckiego Powstania Narodowego w środę o 17.30, tuż przed rozpoczęciem ciszy przedwyborczej, która zaczęła się o północy, z środy na czwartek. Trwać będzie 2 dni, no i w sobotę głosowanie.
Slovensko patrí rovnako tým, ktorí vás zvolili, aj ktorí volili inak. Takto je v demokracii, rešpektujte to prosím. Preto vás žiadam za všetkých občanov Slovenskej republiky začnite riešiť problémy ľudí na celej krajine. Opravte zdravotníctvo, opravte školstvo a infraštruktúru a prestaňte ťahať Slovensko na východ.
Powiedział on w ramach jednoczącej nuty, że słowackim patrypem jest ten, kto na ciebie głosuje, ale też ten, kto głosuje na kogoś innego, a on będzie prezydentem dla wszystkich obywateli Słowackiej Republiki. Natomiast władza powinna poprawić ochronę zdrowia, powinna się zająć szkolnictwem i infrastrukturą, a nie ciągnięciem Słowacji na wschód. Słowacja musi pozostać europejskim krajem. Przyjaciele, to wam będę służyć, to was będę słuchać, to z wami będę działać i to waszej krytyki będę słuchać. Was, wolnych obywateli Republiki Słowackiej. Czy was to przemówienie porywa, czy nie, to odpowiedzcie sobie sami. Według mnie, słyszałem lepsze przemówienia, szczególnie na meetingach, kiedy musi być jakaś energia. W każdym razie było tam tysiące ludzi, ciężko mi powiedzieć ile, ale ewidentnie dużo ludzi przyszło. Ale to nie jest trudne, bo tak się składa, że Korczok jest bardzo popularny, przede wszystkim w Bratysławie. Przede wszystkim w dużych miastach, których w Słowacji nie ma dużo. Natomiast Pellegrini celuje w ten elektorat z mniejszych miejscowości. I tu rysuje się to pęknięcie, od którego zacząłem, że pół Słowacji myśli tak, a drugie pół myśli tak. I kiedy mówię pół na pół, to mam na myśli pół na pół naprawdę, ponieważ sondaże pokazują, że w drugiej turze będzie 50-50, albo 50,5 do 49,5, albo 51 do 49, albo coś takiego. Tu każdy głos się liczy i głosowanie będzie jakby niezwykle emocjonujące, a szczególnie liczenie tych głosów, bo do ostatniej chwili najprawdopodobniej dowiemy się, kto wygra. A ja wam powiem, kto wygra. Wygra kandydat z Bańskiej Bystrzycy. Czyli który? Obaj są z Bańskiej Bystrzycy, żeby było śmieszniej. W związku z tym, moi drodzy, jeżeli spojrzymy jeszcze na chwileczkę na liczby, to Korczok, wbrew sondażom, które dawały mu jakieś 35% poparcia, a Pellegrini mu 40 w pierwszej turze, Korczok zdobył w pierwszej turze 42, a Pellegrini 37. Pozostałych 20% głosów zgarnął no, Harabin, już wspomniany, ponad prawie 12%, a reszta to drobnica. Niektórzy z nich, jak na przykład Christian Foro, reprezentant w mniejszości węgierskiej, który zdobył 3% głosów, już poparł Pellegriniego na przykład. No ale Harabin powiedział, że i Pellegrini, i Korczok to są bliźniacy. On jemu się nie podoba ani jeden, ani drugi. Więc walka będzie toczyła się do ostatniej chwili, tym bardziej, że frekwencja wyniosła raptem 52%. Co jak na Słowację nie jest dużo. W związku z tym, jeżeli udało się do tej pory zmobilizować do głosowania któremukolwiek z kandydatów swój elektorat, to dobrze, ale to się dopiero okaże, czy to wyszło. W każdym razie, moi drodzy, to nie jest koniec moich relacji ze Słowacji. W poniedziałek będzie kolejny odcinek na ten temat. W poniedziałek opowiem wam o tym, jak skończyły się wybory, z jakim wynikiem, ale przede wszystkim o aspektach słowackiej mentalności, z których my tutaj sobie nie zdajemy sprawy. O tym, dlaczego Słowacy są prorosyjscy. Znacznie więcej jest Słowaków prorosyjskich niż w Polsce, Polaków prorosyjskich. Jak wyglądają aktualne kontakty z byłym słowackim, że tak powiem, imperium kolonialnym to będzie zbyt wielkie słowo, ale byłym dominatorem Słowacji, czyli jak z Węgrami to wygląda. Skąd to się wzięło? I czego przede wszystkim, czego możemy się spodziewać w przyszłości? Jak będzie wyglądała słowacka scena polityczna? W zależności od tego, który kandydat wygra. Tymczasem dziękuję wam pięknie za uwagę. To tyle, a teraz cześć.